Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Piosenki śpiewasz w Bytomiu i w Londynie. Staje jak żywa, w twych oczach zjawa ta.
Bałakasz ludziom w Szczecinie, w Argentynie. Kto Lwowa nie znał, przez ciebie już go zna. Co z takich słów?
Co z takich piosnek? Jak można wiosnę opowiedzieć wam?
O Lwów był tylko tam w Lwowi. Ten jeden raz na Łyczakowi.
Kiedy w maju tam słowiki nam śpiewały,
kiedy zimą dzwonki sanek grały nam.
O Lwów był tylko tam we Lwowi.
I choćbyś co dzień śpiewał tak,
tak to się całej prawdy dowie,
jak nam obu do tej piosenki Lwowa brak.
Ktoś powie pasaż,
ty wzdychasz Mikulasza.
Już taka nasza, ta lwowska dola zła.
Ta pan z Lwowa
do domu już zapraszasz.
O czym gadacie?
Na pamięć każdy zna.
Co z takich słów?
Co się zmieniło? Jak można miłość opowiedzieć swą?
O Lwów był tylko tam we Lwowi. I w sercu został ci w głowi.
Czasem w maju tak zaszumi, tak zapachnie,
zara w sercu ciebie sztachnie jak ten nóż.
Bo Lwów był tylko raz we Lwowi,
a drugi raz powraca w śnie. Jak będziesz dziś na Łyczakowi, nie zapomnij w twych snach stąd także zabrać mnie.
Tylko raz we Lwowi, a drugi raz powraca w śnie. Jak będziesz dziś na Łyczakowi, nie zapomnij w twych snach stąd także zabrać mnie.
To był Miśko i Niuśko, czyli Tadeusz Kryska-Karski i Edward Bogut w emigracyjnej piosence Bo Lwów jest tylko we Lwowie. Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. I ja od razu dodam, bo myślałem, panie Michale, że to Szczepko i Tońko, ale...
Miśko i Niuśko.
Oczywiście Miśko i Niuśko śpiewali o Lwowie i dlatego wracamy do tego wytęsknionego Lwowa, a w zasadzie to do Lwowa, który zawitał do Gdańska za sprawą wystawy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu poświęconej trenerowi Kazimierzowi Górskiemu, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w ubiegłym roku.
Na otwarciu wystawy w miniony wtorek był redaktor Włodzimierz Machnikowski, szef redakcji sportowej naszego radia, który zdobył dla nas poniższe wypowiedzi.
Kazimierz Górski miał bardzo trudne dzieciństwo.
Sławomir Majcher, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki.
Urodził się w robotniczej dzielnicy Bogdanówka. Rodzice ciężko pracowali, a on, jak każdy chłopak wtedy, marzył o grze w piłkę. On zaczął kopać. Grał w klubie sportowym Spartak Lwów, Dynamo Lwów. To były małe kluby, to nie była ta nasza Pogoń, o której zawsze wspominamy, Czarni Lwów, tylko właśnie i Spartak i Dynamo, ale tam zaczęła się jego kariera. Tam kopał piłkę jako taki początkujący piłkarz o pseudonimie Sarenka. Nie było mu lekko, nie było mu łatwo, bo był troszkę za delikatny, był technicznie bardzo dobry, ale za to był delikatny, no i narażony na kontuzję przez to. Gdyby nie wybuch II wojny światowej, a przypomnijmy, on miał wtedy 18 lat, czyli zaczynał dopiero swoją przygodę z poważną piłką. Niestety przerwała to II wojna światowa. Rodzina niestety musiała przenieść się do Polski, już centralnej, do Warszawy, część do Szczecina. I tu niestety nie potoczyły się te losy tak, jak on by chciał. Nie mógł kontynuować kariery piłkarskiej. Natomiast zaczęła się ta przygoda z trenowaniem. Zawsze pamiętał o Lwowie. Jego ukochane piosenki, melodie, to są właśnie te lwowskie, Polesia Czar. To były te melodie, które w jego sercu grały do końca. I myślę, że to, że był właśnie dobrym, skromnym, porządnym, uczciwym człowiekiem, to wszystko wyniósł ze Lwowa. Że tam te tradycje polskie były bardzo bogate, ta kultura polska tam była bardzo dobrze rozwinięta i myślę, że to spowodowało, że on w przyszłości, w tych późniejszych latach mentalnie wracał do Lwowa, do tych swoich trudnych, ale takich, no myślę, że miłych wspomnień związanych właśnie z lwowskim dzieciństwem. Pan Kazimierz z tym zaśpiewem lwowskim mówił do końca. To wyczuwało się w jego głosie. On wolno, flegmatycznie, z tym takim właśnie lwowskim, wschodnim akcentem mówił do końca. I to dodawało uroku jeszcze jego mądrości, tym jego powiedzonkom, które, no myślę, że w tym języku polskim, ale z akcentem lwowskim brzmiały wyjątkowo.
Bo to była dziwna sprawa. Na temat Lwowa w domu nie było rozmowy. Nie było wspomnień.
Syn Kazimierza Górskiego, Dariusz Górski.
Może dlatego, że one były zbyt bolesne. Trzeba było z tego Lwowa wyjechać. Przecież tam był wychowany. Zabrano jemu, jego pokoleniu miasto. Zabrano Lwów. Był we Lwowie po bardzo długim okresie czasu. Nie bardzo chciał tam jechać. Nie wiem dlaczego. Czy za duża trauma? Może dlatego. Właśnie tak jak mówię, związana z dzieciństwem, z latami młodzieńczymi. Był dopiero jak był już naprawdę starszym człowiekiem, już miał około 80 lat. Odważył się pojechać do Lwowa. Ja byłem przy drugiej wizycie, bo był dwa razy przed śmiercią, ja byłem przy drugiej wizycie. Pokazywał mi, gdzie mieszkał, gdzie były boiska pogoni lwowskiej, gdzie zaczynał, czyli RKS-u Lwów. Tego wszystkiego już nie ma oczywiście, bo czasy się zmieniły. Takie trochę smutne były te wizyty.
Polesia, czar, piosenka lwowska. Co pan na to, panie Michale?
Panie Andrzeju, pan Sławomir Majcher, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, zapewne myślał o Polesiu Wołyńskim. Niemniej błota i moczary poleskie kojarzą się nam przede wszystkim z terenami nad Prypecią i Bugiem, z przedwojennym województwem poleskim i takimi miejscami jak Brześć, Pińsk, Łuniniec czy Dawid Gródek, dziś miejscowościami na terenie Białorusi.
Ale jeżeli trener Kazimierz Górski lubił Polesia czar, to może posłuchajmy tego utworu.
Proponuję w wykonaniu zespołu polskich rewelersów Władysława Daniłowskiego, czyli chóru Dana.
Pośród lasów i wód toni w ciągłej pustej życia pogoni żyje posępny lud. Przęczą mu kroje nad bagnami skrzypi, jadący burz czasami poprzez grzącą rzekę wróć. Czasem ozwie się gdzieś łosia ry, parła w dzikim wąsu gruszca krzy. Cisza niezmącona dusza, śni pustą rozsmażona w pięknie o Polesiu ser. Polesia czar, to dzikie gnieje moczary. Polesia czar, Polesia czar, zmętny do wichrów je. Wstają opary, serce me brzmi, dziwnie ogarnia słyszę, jak z głębi wód jakaś skarga ziemiowa, serca prosto wierzy w Polesia czar. Polesia czar, to dzikie gnieje moczami. Polesia czar, zmętni do bitu wie. I w ciemną noc z Bogiem stają opary. Serce me drży, dziwnie ogarnia.
Szczerze jak z głębi wód, jakaś skarga się miota.
Serca prosto nam wierzy pomyślał.
A wystawę poświęconą Kazimierzowi Górskiemu można oglądać do połowy czerwca w foyer sali kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu przy ulicy Kazimierza Górskiego 1 na Gdańskiej Żabiance od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. A teraz połączmy się z naszymi lwowskimi korespondentami Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało.
Witamy słuchaczy i redaktorów Kresowego Saloniku. Cieszymy się, że wystawa poświęcona Kazimierzowi Górskiemu jest w Gdańsku. Mamy nadzieję, że dzięki niej więcej osób dowie się, że jeden z najwybitniejszych polskich trenerów urodził się i wychował we Lwowie i że właśnie w naszym mieście rozpoczął swoją sportową przygodę z piłką nożną.
Na chwilę wrócimy jeszcze do 66. konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, który, jak Państwo wiedzą, wygrał ukraiński zespół Kałuż Orkiestra utworem Stefania. Po powrocie na Ukrainę zaśpiewali ją we Lwowie. Koncerty zwycięzców Eurowizji zgromadził na lwowskim rynku sporo fanów.
Cieszę się tym, że Ukraina wygrała, chociaż gdzieś to może było i przewidywane, że wygra Ukraina. Ogólnie piosenka jest śpiewana naokoło. Idziesz przez ulicę, to słyszysz na każdym kroku.
Powiedziała Magdalena Sosulska, Polka z Lwowa.
W naszej korespondencji niestety nie możemy pominąć informacji związanych z rosyjską agresją. Mimo ciągłych ostrzałów Odessy, biskup Stanisław Szerokoradiuk, ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej, pozostał z wiernymi w mieście i pomaga przetrwać czas wojny.
Odessa trzyma się, po prostu dużo ludzi też wróciło do Odessy już. No ale najgorsza sytuacja u nas w Chersonie, bo miasto okupowane, nie możemy tam dotrzeć ani z pomocą. Mykolaje bombarduje też ciągle. Tam przynajmniej możemy dotrzeć z pomocą.
Mikołajów na południowym wschodzie Ukrainy jest codziennie ostrzeliwany przez Rosjan. O sytuacji w mieście i nastrojach wśród mieszkańców opowiedziała Anna Lisowska ze Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie.
Cały dzień było słychać wybuchy. Mamy dwie takie dzielnice, nawet nie mogę wytłumaczyć, dlaczego oni tam strzelają. Na tej dzielnicy cały czas padają amunicje kasetowe. No i to jest strasznie, bo dochodzą takie wieści na przykład o takich znajomych zakatowanych i to jest takie bardzo, no, bolesne.
I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy słuchacze Kresowego Saloniku, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, ze Lwowa przeniesiemy się teraz do Postaw. To dzisiaj 20-tysięczne miasto na Białorusi, położone zaledwie 20 km od granicy z Litwą. W czasie I Rzeczypospolitej należało do powiatu ośmiańskiego, województwa wileńskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego. To w Postawach na początku XX wieku ukrywał się przed carską policją w domu aptekarza Kazimierza Parniewskiego Józef Piłsudski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Postawy znalazły się w granicach województwa nowogródzkiego, a od 1926 do 1939 roku województwa wileńskiego II Rzeczypospolitej.
Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Andrzej Bulczak z archidiecezji gdańskiej, przez ostatnie 8 lat proboszcz parafii pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego w Postawach. Witamy księdza w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Szczęść Boże.
Zanim przejdziemy do zasadniczego wątku naszej rozmowy, proszę powiedzieć, jak to się stało, że zdecydował się ksiądz posługiwać duszpasterską na obecnej Białorusi w diecezji witebskiej, najpierw w Czasznikach, a potem w Postawach. Krótko mówiąc, skąd zainteresowanie, historycznie rzecz ujmując, dawnymi ziemiami Rzeczypospolitej?
No właściwie powód był taki, że kiedyś będąc jeszcze klerykiem, spotkaliśmy na spotkaniu europejskim TZ we Wrocławiu grupę młodzieży z Nowogródka. I oni w ten czas jako dzieci zaprosili nas, kleryków, z wizytą tam na Białorusi. No, nie pojechaliśmy z pustymi rękami, pojechaliśmy takim tirem wypełnionym pomocą humanitarną. No i tu się zaczęła moja przygoda z Białorusią. Właśnie od tego momentu jakoś tak sentyment wzrastał każdego dnia, każdego roku bardziej, aż do tego momentu, że ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zezwolił mi na wyjazd na Białoruś. Starałem się 8 lat o ten wyjazd, został koronowany decyzją księdza arcybiskupa.
I 8 lat w postawach. Proszę powiedzieć, jak dziś wyglądają postawy? Czy zachowały się zabytki świadczące o wielowiekowej historii miasta i jak liczna jest społeczność polska w postawach?
Znaczy, zabytki, no niestety nakłady finansowe są dość ograniczone, dlatego wiele zabytków marnieje. Jest taki, to będzie znakomity przykład, jest taki pomnik z I wojny światowej, właśnie cmentarz z I wojny światowej, gdzie stoi wielki cokół, kiedyś na nim był orzeł biały z koroną. Komuniści chcieli zniszczyć tę pamiątkę, udało się zniszczyć tylko orła, cokół stojący jest. No ale mam świadomość tego, że mimo, że tam jest ten parking taki nie do końca jeszcze utwardzony, to pod tym pomnikiem i na obrzeżach, na tym terytorium są szczątki żołnierzy. Jedna z kobiet, która pracuje tam w sklepie, opowiadała mi, że kiedy tam kopano się kanalizację, po prostu wykopano szczątki ludzkie. No, zasypano ponownie i tak dalej. I to jest miejsce, które jest zaniedbane. I była tam wizyta któregoś z ministrów nawet Polski. Były zabiegi, aby odrestaurować, ale niestety nie udało się tego dokonać ze względu na oczywistą oczywistość.
To są szczątki żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej.
Tak, wiesz.
Mógłby o postawach ksiądz pewnie jeszcze dużo opowiadać, ale przejdźmy do tego tematu trudniejszego pewnie. Więzienie albo wyjazd do Polski. Przed takim wyborem stanął niedawno ksiądz po przesłuchaniu w komisariacie milicji i gdy wszczęto wobec księdza sprawę administracyjną na Białorusi. Dziś na szczęście spotykamy się w Gdańsku, czyli można powiedzieć wybór został dokonany.
No zostałem przymuszony niejako do tego wyboru, ponieważ nawet gdybym odbył tę karę, którą sąd by mi pewnie wyznaczył, i tak odebrano by mi prawo odprawiania mszy świętej, co też nastąpiło bardzo sprawnie. Ksiądz biskup przedzwonił do mnie, powiedział, że już odebrano mi prawo odprawiania mszy świętej, bo takie prawo dają władze świeckie. Biskup nie ma nawet możliwości sprzeciwić się ku temu. Dlatego mój pobyt tam dalszy byłby bezsensowny. Nawet gdybym karę odbył, czy powiedział, jakoś to damy radę. I osoba życzliwa, która ma duże znajomości w mieście, potajemnie spotkała się ze mną, nie mogę mówić kto, z względów wiadomych, spotkała się ze mną potajemnie i powiedziała, że po prostu najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli natychmiast wyjadę. Są dni wolne od pracy i powinno się udać przejechać bezpiecznie przez granicę.
Było to bardzo niebezpieczne. Na mszach w postawskiej parafii odmawiał ksiądz z wiernymi modlitwę za pokój na Ukrainie. W ramach wielkopostnej jałmużny wspierał parafię w Pisarówce na Ukrainie. No i do tego ten filmik, który zamieścił ksiądz w internecie. Posłuchajmy jego fragmentu teraz.
Drodzy Polacy, mam na imię Nastia. Mieszkam na Białorusi. Mnie i moich bliskich bardzo niepokoi wojna na Ukrainie. Jest mi bardzo przykro, że Białoruś stała się okupantem naszych sąsiadów. Pajano nam, że jesteśmy pokojowo nastawieni do wszystkich. Tak śpiewamy w naszym hymnie. Dzisiaj za słowo nie chcę wojny można trafić do więzienia. Tak stało się niedawno w Mińsku. Aresztowano 800 osób, którzy demonstrowali w obronie Ukrainy. Bardzo mnie boli, że opinia o zwyczających Białorusinach tak nagle zmieniła się w Polsce i na świecie. Jeszcze tak niedawno mogłam jeździć do Polski, odpoczywać i odwiedzać znajomych. Wiem, że teraz nie mogę przez politykę naszej władzy już was odwiedzić. Również i wy zapewne nie przyjedziecie do nas. Nie odwiedziecie Adama Mickiewicza w Nowogródku, Elizy Orzeszkowej w Grodnie czy Bohaterowiczów z Nadniemna. Jednak mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. My nie chcemy wojny. Modlimy się za Ukrainę. Zbieramy pieniądze dla dzieci, które tam ucierpiały. Pragnę, aby ten list był krzykiem mojego serca. Nigdy więcej wojny. Proszę was o wypoczynienie.
Posłuchaliśmy tego fragmentu i poprosimy o krótki komentarz do tego, co wysłuchaliśmy.
To był początek sytuacji wojny. I co się stało? On był właściwie takim, rzeczywiście, ta dziewczyna mówi, był krzykiem duszy, krzykiem serca. Są takie słowa użyte w tymże filmie. Tak, ponieważ docierały do nas tam informacje, że skoro z terytorium Białorusi jest atakowana Ukraina, to Białorusini czy Polacy mieszkający w Białorusi, reprezentujący obecnie w Polsce chociażby, mają problemy. Słyszeliśmy o na przykład niszczeniu samochodów z rejestracją białoruską, o źle obsługiwanych w sklepach obywatelach Białorusi. I to dla nas było smutne. No co innego ludzie, którzy są niczemu niewinni, a co innego władza, która pozwala na takie działania wojenne ze swojego terytorium. Dlatego ten krzyk był związany, to był list do Polek i Polaków, tak to się nazywa, tak się był nazwany, aby no, nie oceniano ludzi, którzy są niewinni. Trudno Polakowi zrozumieć ludzi mieszkających na terenie Białorusi. Myślę, że prawie jest to niemożliwe, ze względu, że tam ludzie żyją w nieustannym strachu. Nieustannie się boją. Boją się władzy, boją się prawa, boją się wszystkiego. Dlatego no, bardzo bym prosił, aby, to jest tak mój krzyk, aby no, nie mówić źle o Białorusinach czy Polakach między na Białorusi, bo oni są niewinni. Niewinni. Co innego władza, co innego lud.
Powiedział ksiądz, my księża nie wchodzimy w politykę, nie jesteśmy od wojny militarnej, uczestniczymy jednak w wojnie duchowej. Sądzę, że zdawał sobie ksiądz sprawę z tego, że takie działania mogą wywołać reperkusje ze strony białoruskich władz, znanych przecież z antypolskiej retoryki.
Znaczy nie byłoby problemów, gdyby władza stała po stronie dobra. Jeżeli władza wybiera zło, przemoc, niesprawiedliwość, to uważa, że ksiądz może politykować. Moje zadanie nie było politycznej działalności, nie było w tym takiego zadania, ale głoszenie Ewangelii miłości i przebaczenia. Dlatego my modliliśmy się o pokój na Ukrainie, nie chcieliśmy przemocy i uczyniliśmy wszystko z naszej mocy, aby rzeczywiście była jedność, zgoda, miłość. A władza? No cóż, władza może stanąć po jednej albo po drugiej stronie.
Mówiliśmy o sprawie administracyjnej. Nie czekał ksiądz na proces i wyrok, zdecydował się ksiądz wyjechać do Polski. Rozumiem, że nie była to łatwa decyzja, opuścił ksiądz parafian ze zrozumiałych względów, no, bez pożegnania.
Tak, z nikim nie mogłem się pożegnać z tego względu, że na pewno nie było czasu na to, ale też bałem się, że ktoś może mi uniemożliwić tenże wyjazd. Dlatego pożegnałem się z parafianami już przez internet, nagrywając krótki film na YouTubie.
Mówi ksiądz o tym tak z dużą emocją. Trudno się dziwić. Ale tak na zakończenie, żeby trochę nadać tego, co dla księdza jest najważniejsze, tego elementu dobra. W 2017 roku rozpoczął ksiądz budowę nowego kościoła w Postawach. To był drugi kościół. Dziś wierni zostali bez duszpasterza. Czy ksiądz jednak ma nadzieję, że kiedyś do nich wróci?
Znaczy duszpasterz jest już następny. Następca ksiądz został mianowany przez księdza biskupa w witebskiej diecezji. A czy je wrócę? No, no obecnie nie mogę wrócić. Mam nadzieję, że wrócę kiedyś, ale tylko żeby się pożegnać z parafianami. Cichanouska kiedyś powiedziała takie słowa, no one trochę są takie może, powiedziała, że ona ma życzenie, ma marzenie, że kiedyś zabraknie szampana w sklepach Białorusi. Ten moment jest bardzo wymowny. To chodzi o to po prostu, żeby coś się zmieniło, bo tych ludzi naprawdę żal. Wspaniali ludzie tam mieszkający, Polacy czy też Białorusini, to są życzliwi, dobrzy, kochani ludzie, ale tak zamęczeni. I co my możemy zrobić dzisiaj, aby im pomóc? Dużo się mówi o pomocy, no ale na przykład są problemy, które nie są rozwiązane. Rodzina, która chce teraz przyjechać do Polski, między innymi ta dziewczyna, która w tym filmiku wzięła udział, nie mogą się dostać do konsulatu, aby złożyć wnioski wizowe, aby wyjechać do Polski. Nie mogą zrobić karty Polaka tam, ponieważ konsulaty kart Polaka na Białorusi nie wydają. I to są rzeczy, których są nie do przeskoczenia. Dużo się mówi o pomocy, życzliwości, że system białoruski jest zły, prawda? Ale czy my robimy wszystko, aby im pomóc? Dlatego moje zadanie jest dzisiaj też prosić o pomoc dla tych, którzy potrzebują pomocy. Dlaczego tam osoby mieszkające nie mogą wyjechać spokojnie z terenu Białorusi, nie mogą zajść do polskiego konsulatu, nie mogą otrzymać wizy, ponieważ hakerzy przyjęli, taka jest prawda, miejsca na serwerach i nie mogą się zarejestrować. A miejsce na serwerze kosztuje na czarnym rynku 500 do 1000 rubli białoruskich razy 1,7. To są dla nich często kwoty nieosiągalne. Dlatego jeżeli ktoś ma jakikolwiek wpływ, to tylko my. Co my możemy zrobić jeszcze, aby im pomóc? Aby żyli normalnie, spokojnie, aby Polacy tam mieszkający mogli przyjechać do nas, abyśmy my mogli pojechać tam do Mickiewicza, do Rzeszkowej. Póki co jest to niemożliwe.
Do Kościuszki.
Do Kościuszki też.
To piękne miejsca, piękne tereny na Białorusi dawnych Kresów. Bardzo dziękujemy księdzu za spotkanie w Kresowym Saloniku i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
I tak, proszę Państwa, nasza audycja zmierza powoli ku końcowi. Po jej zakończeniu zachęcamy Państwa do posłuchania kolejnej opowieści o kresach profesora Jacka Friedricha, historyka sztuki, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzisiejsza audycja nosi nazwę Polskie tropy w Wilnie – obiekty sakralne.
Natomiast wszystkich zainteresowanych kresowymi środami literackimi w Gdańsku pragnę poinformować, że siódme spotkanie z tego cyklu odbędzie się w najbliższą środę, 25 maja o 17, ale uwaga, w innym niż dotychczas miejscu. Autorska promocja książki Kolejarze z Wileńszczyzny pani Dominiki Leszczyńskiej ze stacji Muzeum w Warszawie będzie miała miejsce w sali budynku dyrekcji PKP w Gdańsku przy dyrekcyjnej 2-4, to w pobliżu biurowca tak zwanego Zieleniaka.
A my dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy za tydzień w sobotę 28 maja, jak zawsze kilka minut po godzinie 16. Dziś żegnamy się razem z realizatorką Julią Baranowską, uwerturą do filmu Włóczęgi z 1939 roku. Oprawa muzyczna Henryk Wars.
Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.